Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witam w studiu Piotra Jankowskiego i jego aktorów.
Dzień dobry.
Piotr Jankowski się odezwał. Aktorzy też się odezwali, a więc po kolei. Panie Julita Bożewicz.
Dzień dobry.
Sandra Bożewicz.
Dzień dobry.
Julia Ostaszewska.
Dzień dobry.
Pan Jan Popis.
Dzień dobry, kłaniam się.
I to nie jest cała ekipa. W spektaklu Tak jak wszystkie śmiałe dziewczyny, który dziś będzie po raz pierwszy zagrany, to będzie prapremiera, tak?
Tak, prapremiera polska tego tekstu w tłumaczeniu Gabrieli Abrasowicz. To jest tekst Tani Silvar, to jest taka chorwacka dramaturżka i ona napisała tekst na podstawie prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce tam w roku 1996.
I o tym porozmawiamy, i o wydarzeniach, i o spektaklu, ale może zacznijmy od tego, że Fundacja Piotra Jankowskiego otrzymała grant, tak?
Marszałkowski. Tak, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przyznał grant na zrobienie tego przedstawienia. W grudniu tamtego roku miasto Gdańsk przyznało grant na czytanie tego tekstu. No i robimy. Mhm. Po prostu staraliśmy się po to, żeby zdobyć pieniądze, zdobyliśmy je i działamy.
A jak pan znalazł ten tekst? On spadł skądś, ktoś przyniósł.
A myślę, tak jak jechałem dzisiaj na rowerze do radio, to myślałem sobie, skąd w ogóle te rzeczy do mnie przychodzą i one po prostu do mnie przychodzą, że krąg zainteresowań, który mam, powoduje, że te teksty po prostu, kolokwialnie mówiąc, one spadają do mnie. I oczywiście, że ja prosiłem i wysyłałem zapytania do pani Elżbiety Mętlej z Agencji Dramatu i Teatru, żeby mi przysłała tekst jakby zaangażowany i napisałem jej konkretnie, chcę tekst o aborcji. Mhm. I go dostałem. Mhm.
No to teraz opowiedzmy, co to było za zdarzenie. Zdarzenie prawdziwe, które było zaczynem tego tekstu i od którego wychodzi autorka.
Szkolna wycieczka pojechała na... Klasa podstawowa pojechała na wycieczkę do Sarajewa i po tej wycieczce, jak wróciły do domu, do małego miasteczka, Bania Luka tam miasteczko się nazywało, okazało się po 5 dniach, że 7 dziewczynek w wieku 13-14 lat jest w ciąży. I społeczność tego miasteczka Bania Luka była w szoku, tak jak wszyscy, którym opowiadamy tą historię. I nie wiedzieli, co z tym zrobić. To był rok 96. Edukacja seksualna była zerowa w Bośni i Hercegowinie w tamtym czasie. Tak mniej więcej jak u nas teraz. I podjęli decyzję w tym miasteczku, że robią zbiorową aborcję na tych dziewczynkach. I to zrobili.
I panie gracie te dziewczynki, tak? Jest ich 7.
Tak,
siedem monologów, 7 opowieści. No jesteście już starsze, jesteście kobietami, a jak odebrałyście w pierwszym momencie te historie i te teksty, które tam są?
Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz właśnie z Piotrem spotkaliśmy się, żeby podjąć decyzję, czy chcemy pracować w ogóle nad tym tekstem. I pamiętam, że pojawiło się bardzo dużo wątpliwości. No, biorąc pod uwagę w ogóle fakt, że sprawa jest na tyle poważna, jak opowiadać o tak trudnych sprawach, jak ugryźć ten tekst, no to pojawiły się wątpliwości, ale z taką ekipą stwierdziliśmy, że wszyscy jakby bierzemy tego byka za rogi.
Przede wszystkim też ja na samym początku właśnie, jak dopiero takie mieliśmy pierwsze swoje własne czytanie w naszym gronie, to bardzo mocno się też zastanawiałam i bardzo mocno też poruszył mnie ten tekst. Wydaje mi się, że też wszystkie z nas poruszył, dlatego, bo jest to bardzo mocno aktualny tekst i ta sytuacja może wydarzyć się i tak naprawdę dzisiaj w Polsce, powiedzmy, i mogła się wydarzyć w zasadzie wszędzie u każdego, każdej z nas tak naprawdę też. Więc wydaje mi się, że ten tekst jest dlatego też mocny, bo jest bardzo mocno aktualny.
No są też gwałty wojny, prawda? Jesteśmy dalekimi świadkami tego, co się dzieje w Ukrainie. Działo, dzieje, może jeszcze będzie działo.
Ja po przeczytaniu tego tekstu byłam w ogromnym szoku. I bardzo mnie dotknął ten tekst. I też zastanawiałam się, czy w ogóle będę w stanie stanąć na scenie i powiedzieć tak mocne słowa, opowiedzieć to, co przeżyły te bohaterki, ale stwierdziłam, że jest to tak ważne, że musimy to poruszać i my właśnie jako artyści musimy podejmować tak ważne tematy. Dlatego też zdecydowałam się, żeby wziąć udział w tym projekcie.
A pan jaką gra rolę? Kto to jest?
Znaczy tak, na moje to jest taki jakby narwany socjolog, który lubuje się w substancjach, że tak powiem, że się tak wyrażę, rozluźniających. I moje pierwsze spotkanie z tym tekstem wyglądało tak, że ja dostałem swój monolog. Ja nie wiedziałem za bardzo, jaka jest całość, na czym polega całość, ale dostałem tak mocne monologi, że bardzo je polubiłem, bo wiadomo, każdy aktor chce zagrać coś ciekawego, coś dziwnego. I moja postać ma dość brutalne te monologi. On nie jest jakby brutalną może osobą w fizycznym tego słowa znaczeniu, ale jest dość drastyczny w swoich w swojej mowie, w swoim jakby obyciu mentalnym.
A wiemy coś o metodzie autorki Tani Sliwar? Czy ona prowadziła jakieś pogłębione wywiady, czy oparła się na jakichś reportażach dziennikarskich?
Znaczy, ona się zafascynowała językiem nastolatek. Zasłyszanym na ulicy, podglądanym w internecie, w czasopismach młodzieżowych i autentyczną historię jakby przekuła w 7 monologów i każdy tak naprawdę jest zabarwiony innym odcieniem. Dlatego to jest tak interesujące. Tak, tylko jeszcze do tego, co, bo dziewczyny bardzo jakby fajne rzeczy mówią, natomiast to jest przerażający tekst, absolutnie w 100%, ale to też nie jest verbatim, tak żebyśmy też nie bali się tego, że przyjdziemy i dostaniemy jakąś mega psychodramę, bo to też jakby nie o to chodzi. To jest dla mnie, to jest przepiękny, poetycki tekst, tyle że on jest jakby o strasznych rzeczach, bo tylko takie połączenie może być dla mnie, takie połączenie może być szokujące.
A to są dziewczyny z lat 90. czy nie? To znaczy, chodzi mi o wszystko, no chociażby sprawa selfie, czy w ogóle smartfonów, internetu, to było inaczej, prawda?
Tak, to było inaczej.
Teraz jesteśmy w innym otoczeniu informacyjnym, społecznym, nie wiem. Jakie są te ich monologie? One są z 90. lat, czy są bardziej współczesne?
Moim zdaniem one są bardzo współczesne. I my też staramy się, żeby one były jak najbardziej nasze. Dlatego też one są bardzo teraźniejsze. I to w ogóle nie powiewa starością. Mhm. To jest wszystko niesamowicie naprawdę aktualne i myślę, że widz, który przyjdzie zobaczyć to, będzie odczuwał, że to są dziewczyny z dziś, z teraz.
To o czym one rozmawiają?
O życiu, o szkole.
A czym jest dla nich życie właśnie? No dla 13-latek właśnie, no.
Właśnie to jest bardzo ciekawe, w jaki sposób jest przedstawiona ta cała sytuacja w tym tekście. Nawet biorąc pod uwagę to, że poruszamy taki wątek, jak wygląda relacja między rodzicami a tymi dziewczynkami. Jaki stosunek mają te dziewczynki do samych siebie, kogo one tak naprawdę mają. I jakby to jest też takim kluczem, mam poczucie, w tym tekście, że jakby spłycenie też w jakiś sposób tego, że to jest tylko o aborcji, no to też nie do końca. Bo my to tam mówimy właśnie o relacjach, mówimy o tym właśnie, jak wygląda edukacja i o tym przede wszystkim, że my rzeczywiście filtrujemy to przez siebie, przez dorosłe kobiety już. Ale to były dziewczynki, to były 13-latki. To były małe dziewczynki, które nie zdawały sobie sprawy na początku z powagi tej sytuacji. One zostały wrzucone w to wszystko i pada tam też piękny fragment podczas tego naszego właśnie spektaklu. Dzisiaj będę miała sprawdzian z chemii oraz aborcję. Mhm. I myślę, że w ogóle to zdanie jest taką kwintesencją tego, jaka była powaga tej sprawy, a co dziewczynki, jakby jaki miały stosunek do tego wszystkiego. Mhm. Że one... One
nie
zdawały,
świadome,
nie
co się dzieje.
Tak,
z nimi,
zdecydowanie.
Ale co jest ciekawe w tym tekście, to że one rozmawiają naprawdę o wszystkim. O selfie, jak się robi, jaka jest najlepsza poza, jak najlepiej ustawić mikrofon, o sprawdzianie z chemii, ale tak naprawdę nigdy żadna z nich nie powiedziała, kto im to zrobił. I do tej pory nie wiadomo, kto im to zrobił. Jak piknik pod wiszącą skałą. Tajemnica jest i ona nigdy nie została rozwiązana.
Nie bywały. No to tak, jeżeli o tym nie mówią, to w ogóle nie mówią o żadnych ani dramatycznych, ani może dla nich wtedy fascynujących rzeczach, które się wydarzyły. Nie wiadomo. Nie wiadomo. A panie pamiętacie, skoro ja pamiętam, to i wy pamiętacie, jak to było, kiedy byłyście w tym wieku. Pamiętacie siebie z tamtych czasów?
Tak, zdecydowanie.
Nie, używacie tej pamięci?
Jak człowiek, ja sobie próbowałam nawet, kiedy zaczynaliśmy pracę nad tym tekstem, próbowałam sobie przypomnieć, co ja myślałam jako 13-latka. Ja nawet nie potrafię sobie tego wyobrazić, co musiałoby się dziać ze mną w wieku 13 lat, jakby gdybym została wrzucona w taką sytuację. Mhm. Ja w wieku 13 lat myślałam o tym, że mogę pójść właśnie na podwórko, pogadać sobie z koleżankami na trzepaku, pograć w gałę i tyle. W ten sposób myślało się. Tak wyglądało życie wtedy. A nie, czy ja będę miała aborcję. To jest w ogóle, no, abstrakcja totalna.
Tak, jak ja sobie tak naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, co te dziewczyny mogły czuć, bo właśnie pamiętam to, co ja myślałam w tym wieku, będąc w wieku 13 lat.
No to o czym się myśli w wieku 13 lat?
No to są takie, ja pamiętam, jak ja sobie ostatnio nawet otworzyłam mój pamiętnik z tamtego czasu. To było takie, a poszłam do szkoły, o, poszłam do koleżanki. To było takie wszystko bardzo takie proste i beztroskie. I sprawa właśnie, jeżeli chodzi o sprawę aborcji czy ciąży, to są takie tematy trudne, o których się nawet u mnie w szkole nie rozmawiało się o takich rzeczach. Ja pamiętam nawet zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Nie zapomnę, jak pani właśnie dała nam takie zestawy z podpaskami i tak dalej i właśnie powiedziała nam jeszcze, że no dziewczynki, jak wrócicie do klasy, to pamiętajcie, żeby to schować, żeby chłopcy nie widzieli. To było wszystko takie bardzo, że takie tematy jak ciąża, aborcja, to w zasadzie to był ostatni temat w ogóle do poruszania. Mnie najbardziej jeszcze w trakcie pracy nad tym tekstem, właśnie zainteresowałam się tą historią bardzo mocno i chciałam gdzieś tam wyszukać właśnie informacje o tych dziewczynkach. Bardzo mnie poruszył fakt, że właśnie w internecie jest mnóstwo artykułów na ten temat. Nie ma żadnej wzmianki o tym, czy ktoś poniósł za to konsekwencje, jeżeli chodzi o tą sytuację. Plus te dziewczynki zostały postawione i przedstawione w takim obrazie, że to one są winne. Tak. I wszędzie, w każdym artykule jest małolaty opis tych dziewczynek, że to są małolaty, że dziewczynki miały zwiedzać muzea, a nie kultura tak. była im w głowie. Tak. Naprawdę okropne rzeczy są na ich temat przedstawione.
A nikt, jakby każdy wtedy zapomina o tym, że one miały 13 lat. Mhm. 13 lat to w ogóle jest abstrakcja, no.
One, jak rozumiem, zostały zmuszone do tego zabiegu. Znaczy, no dzieci to dzieci, prawda?
Więc znaczy, no rodzic mówi, idziemy do lekarza, robimy i jakby jest robione. I tam jakby nie zadaje pytań, no bo przydarzyło nam się coś dziwnego, coś nieodwołalnego pada w tekście. No i zrobili im to, tak jak im zrobili to, że zaszły w ciąży, tak zrobili im to, że kazano im jakby zrobić aborcję.
To są teraz dorosłe kobiety. Możemy się tylko domyślać, co w nich zostało z tego.
No domyślam się, że po każdym człowieku, bez względu na płeć, jeżeli by się wydarzyło coś tak drastycznego, zostawia to na całe życie ślad.
A jak to wygląda u was? Znaczy, dobrze, zacznijmy od miejsca. Bunkier. Klubo Galeria Bunkier. Tam to się odbędzie, tak? Ulica Olejarna
3.
W życiu nie byłam. Przepraszam. Jak tam wygląda? Co to jest?
To jest jeden z niewielu budynków, który po II wojnie światowej ocalał. Bunkier, tak? No, ma umowę z miastem, że jakby coś się działo, to do bunkra można iść, bo tam temu budynkowi się rzeczywiście nic nie stanie. No i znaleźliśmy go, szukając metodą prób i błędów. I się okazało, że to fantastyczne miejsce i jakby super ludzie, którzy jakby nam udostępnili swoją przestrzeń. Także niedziela, poniedziałek, wtorek. Robimy tam teatr albo inne wydarzenia kulturalne, jak czytania performatywne i działamy po prostu.
Czyli to będzie tak, 7 maja, to wypada, że dziś,
tak?
8, 9 i potem 14, 15 maja.
Tak, dzisiaj o godzinie 18, a kolejne dni o 19.
I jaka to jest przestrzeń, jak duża? Jesteśmy w takim malutkim studiu, teraz tutaj się pochylamy do mikrofonów, to dużo większe tam na pewno. A jak tam jest w ogóle? Jak siedzi publiczność? Gdzie siedzi? Na krzesłach, na ławkach, na podłodze?
Czy na scenie rzeczywiście jest tak, że scena jest trochę nisko i dziewczyny muszą schylać głowę, żeby się nie uderzyć w sufit, ale jest przestrzeń, gdzie jest okej, nie?
Oj, to pan też się musi schylać. Mocno.
Ja szczególnie, tak. Jestem dość dużym obiektem, który przemieszcza się przez pewien moment tam, gdzie muszę.
No dobrze, a wyposażenie teatralne, sceniczne, światła, wszystko, jak to tam wygląda? Czy korzystacie właśnie z tego, że nie ma? Jest inaczej.
Są 4 reflektory. No. Niepotrzebne. Czy do tego wydarzenia niepotrzebne jest więcej. Tu jest ważne to, co dziewczyny mają do przekazania i to, co rozmawialiśmy zanim weszliśmy do radio, że to są tak osobiste historie, że żadne zabawy urozmaicające to wydarzenie nie mają najmniejszego sensu. Ma dotrzeć to, co się wydarzyło z tymi dziewczynami.
Jak się panie tam czujecie? No albo opowiedzcie coś jeszcze o formie tego.
W bunkrze czujemy się świetnie, bo jest to bardzo specyficzna przestrzeń. Jest tam dość ciasno, raczej ciemno i myślę, że ta przestrzeń idealnie oddaje to, co czują nasze bohaterki. I ja wchodząc do bunkra wchodzę już trochę w nasz spektakl, bo No bo czuję ten nastrój tego wszystkiego, co zaraz się wydarzy i myślę, że ta przestrzeń bardzo dodaje nam, dodaje i myślę, że jeżeli widzowie będą tam wszyscy razem jeszcze ściśnięci w tej dość niewielkiej przestrzeni, to robi wrażenie naprawdę.
Znaczy na pewno ci, którzy znają bunkier, jakby poznają jakby drugą stronę duszy tego miejsca. Jakby nie imprezownie, w której się przychodzi czegoś napić albo no, po prostu się pobawić, tylko jakby taką rzeczywiście spokojną jakby przestrzeń, w której można się skupić. Mhm. I wbrew pozorom znajduje się wszystko nad ziemią, a nie pod ziemią. Fantastycznie.
Będziecie mieli filmy, projekcje wideo, tak?
Tak, Filip Musiatowicz z agencji Sokolab zrobił nam różne filmiki, które jakby są dopełnieniem, ale one nie są na pierwszym planie. One są dopełnieniem tego, co jakby dziewczyny mówią. I nie są jakby natrętne i cały czas, tylko są jakby fragmentaryczne.
No dobrze, to zapraszamy na premierę, prapremierę. Jakimi słowami chcecie zaprosić?
Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, że oprócz dziewczyn, które tutaj są i Jasia, w spektaklu zagra Aleksandra Dziewit, Anita Kostyńska, Ania Piotrowska i Ewelina Stańczyk i gościnnie wystąpiła Marta Kalmus-Jankowska na tych, na tych filmach wideo.
A my zapraszamy? Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich po prostu.
Tak.
Dzisiaj godzina 18, poniedziałek, wtorek. I niedziela, poniedziałek, godzina 19. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Nie, nie, to jeszcze nie koniec. Do rozmowy wracamy za chwilę.
Nie, nie, nie budźcie mnie. Śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia. Więc jawą nie łudźcie mnie, nie, 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 nie łudźcie mnie. Po łące chodzę kwietnej, mam we śnie nogi świetne, nogami wrastam w łąkę i teraz jestem pąkiem, po którym chodzi motyl tak lekki jak sam dotyk, lecz motyl trwa króciutko, bo wyczerpuje chłód go, więc ze zmęczenia przysnął i teraz jest mężczyzną z brodatą miną Freuda w mankietach z celuloida. Ten Freud się kocha we mnie, a mnie jest tak przyjemnie, że wciąż popełniam nowe czynności pomyłkowe. Nie, nie, nie budźcie mnie. ciekawie. Jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia. Że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawo nie łudźcie mnie. Nie, nie, nie.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
A w salonie goście z Fundacji Piotra Jankowskiego, czyli oczywiście Piotr Jankowski, a także Julita Bożewicz, Sandra Bożewicz, Julia Ostaszewska i Jan Popis. Rozmawialiśmy już o najnowszym spektaklu, czyli polska prapremiera. Tak jak wszystkie śmiałe dziewczyny, Tani Silvar, ciągle mam problem z tym, tak?
Ja mówię Silvar.
Silvar nawet.
Silvar. No. Przyjedzie tłumaczka na prapremierę, to się pewnie dowiemy, jak się wypowiada prawidłowo.
A jak dziewczyny mają na imiona? Czy wy macie polskie?
Anna, Ena, Ina, Ona, Una, Ena, Lea i Mia. A, E, I, O, U, Mia, Lea.
O, dobrze.
Wyliczankę stworzył.
Znaczy to nie ja, to jakby tak. Autorka, tak?
Aha, aha. No i teraz tu czytam, że w spektaklu grają studentki, absolwentki i absolwent Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. No i Marta Kalmus-Jankowska, tak. Piotr Jankowski reżyseruje. Czyli co, w trakcie studiów, po studiach z waszej pracy została taka grupa? Jak wy się teraz widzicie jako taki rodzaj teatru? Czy zwołujecie się na konkretne projekty? Jak to jest?
Ale pytasz mnie, bo patrzysz
na mnie, tak?
Tak,
na razie
się no, to było tak,
ale
że,
bliżej.
Że ja z dziewczynami i z Jasiem jakby no, dużo projektów zrobiliśmy już jakby różnych, bo chociażby ostatnio jak byliśmy u ciebie, to rozmawialiśmy o eksperymencie, który pojechał w Polskę. Na horyzoncie są już jakby też kolejne projekty i też w bunkrze, bo jakby z tym miejscem na razie przynajmniej się wiąże, bo szukałem bardzo długo jako fundacja, żeby móc robić ze studentami, bo to mnie jakby interesuje, ze studentami, z absolwentami, ale nie takimi absolwentami, którzy 18 lat temu skończyli szkołę, tylko takimi, którzy są świeżo po szkole, bo pracując przez 4 lata na akademii widziałem mega zdolnych ludzi, którzy kończyli uczelnię i na przykład nie robili nic. I to jest, domyślam się, jaki poziom frustracji musi być w nich i sobie pomyślałem, no to róbmy coś, to zróbmy razem, tak, że tym bardziej ja też jakby nie jestem związany z żadnym teatrem instytucjonalnym. A to poprzez uczenie jakby odkryła się jakby kolejna karta we mnie, tak? I sobie pomyślałem, okej, to ja to chcę z nimi robić. I proponuję im różne rzeczy i mówią albo tak, albo nie. I tyle.
Czasami wjeżdża taka niepewność, a wy chcecie dalej ze mną pracować? No tak, ja bym nie mówił nie, tak, gdybym nie chciał, nie?
No to dlaczego?
Dlaczego? No czy na pewno już jest jakiś, przynajmniej w moim przypadku jest jakiś już, jakby zrodził się sentyment, bo pierwszą produkcję, jaką z tutaj obecnym Piotrem zrobiłem, to był Orzenek w Gdyński, to jest Gdyńskie Centrum Kultury. Okay. To właśnie zrobiliśmy Orzenek, miałem tego swojego Iwana Podkolesina. No i to było wspaniałe, bo to była taka moja pierwsza jakby produkcja już poza akademią, płatna, i to było właśnie pierwsze zderzenie z właśnie z...
To jest najważniejsze!
No.
Rozumiesz, tak jak jest. Nie ma pieniędzy. No, na przykład tak jak wszystkie śmiałe dziewczyny, to z Jasiem, który teraz mówi, tak, będziemy stali na bramce i sprzedawali bilety za 30 zł, bo tak bilety jest. Są do dostania przed, nie? Aha. No bo nie ma kasy, naprawdę nie mamy pieniędzy na nic i będziemy stali z... Okej, okay, jest kilka osób, które wejdzie na tak zwaną akredytację, natomiast cała reszta, bardzo serdecznie zapraszamy, bilety po 30 zł, myślę, że stać nas.
To już tylko króciutko, bardzo ile tej reszty będzie w sensie... Widzę. Nie, już wracamy do rozmowy, tylko ilu widzów tam wchodzi?
80 osób to będzie tak dobite.
No dobrze, to wracamy do Orzenku.
Orzenek, no fantastyczna produkcja. Byłem tam również z moim takim bardzo bliskim przyjacielem Markiem Puchowskim, który teraz jest w Krakowie na AT. Bardzo go pozdrawiam. No i tak, projekty zazwyczaj, które Piotr proponuje, są ciekawe. Chociaż chciałbym, żeby czasami zrobił komedię, bo Piotr ma...
Tak.
Głos bo Piotr ma...
Ale Orzenek zrobiliśmy.
Nie zrobiliśmy, aha, i starczy na takie 20 lat, okej. Okay. Piotr ma taką jakby umiejętność, jakby taką wrodzoną jakby ochotę, żeby, i no w sumie umiejętność, żeby ludzi wprowadzać w jakby w taki...
Dyskomfort
jakby publiczność wprowadzać jakby w dyskomfort. Mhm. Ale jest on, ten dyskomfort jakby bardzo zamierzony. I jest to coś, co też jakby mnie przyciąga, że mam okazję wcielić się w coś, w czym on mnie widzi. I zazwyczaj jestem... Czasami jestem zaskoczony, czasami nie, bo wiem, że wyglądam jak wyglądam i pasuję do roli. Po prostu. I że mam donośny głos, więc mogę się wydrzeć na kogoś. Ale wiem, że on ma też jakby dobry zamiar i ma swoje powody dla tych projektów i... Jeśli mam jakiś problem na przykład z czymś, to mogę mu powiedzieć, ale tak, to nie mam problemu, bardzo fajnie jest ogólnie. Dobrze się dogadujemy, ja coś tam powiem, on mnie uciszy.
Dyktator, czy nie?
Oczywiście, jak każdy reżyser.
Tak.
Tak, i ja chciałam powiedzieć, bo teraz mi się coś właśnie odkleiło, jak Jasiu opowiadał o Piotrze. Jak przyszłyśmy na pierwszy raz na czytanie właśnie 7 dziewczyn, to wszystkie byłyśmy przerażone, bo tak to też przeczytałyśmy na początku i odebrałyśmy to jako bardzo, bardzo poważny tekst. A potem Piotr zaczął nam mówić, jak on to widzi. A spróbujcie tak. I ja wyszłam z tej próby i mówię, cholera, ale ma dobry pomysł na to. I rzeczywiście tak jest, że Piotr to... że sprawił, że ten tekst jest delikatny, że on jest zabawny, że widz przychodzi i się śmieje i w pewnym momencie nagle... sobie zapomina, uświadamia sobie o tym, że zapomniał, o czym tak naprawdę jest ten tekst, bo te dziewczyny wnoszą taką świeżość i swoją radość, młodość, radość z życia i nagle sobie dopiero uświadamia widz, o matko, ale ona teraz zaczęła o tej aborcji znowu i tak naprawdę jak ja mam się teraz zachować? I to jest niesamowite, jaki Piotr miał na to pomysł. I też dlatego się zdecydowałyśmy na udział w tym. Bo wiemy, że to nie jest przecinanie teraz widza na pół, płacz, bo jest źle i okropnie, tylko jest super,
jest
baw się z nami.
O ile to można tak to nazwać w ogóle w tej całej sytuacji, ale jest to po prostu przystępne, że tak powiem.
No dobrze, ale poproszę też o pań historię, że tak powiem.
Jak historię spotkań
tak,
z Piotrem
tak.
Jankowskim?
Tak.
No to... No spotkaliśmy się na Akademii Muzycznej i pewnego dnia dostałam telefon i no cześć, czy chciałabyś się ze mną spotkać, mam nowy projekt, czy możemy się spotkać na próbę, chcę zobaczyć jak ci tam będzie ten tekst leżał. No i spotkaliśmy się sami i Piotr kazał mi odgrywać różne etiudy. I to były dla mnie tak ciężkie etiudy, tak straszne to było dla mnie doświadczenie. Wylało się ze mnie tyle różnych emocji, których nawet nie spodziewałam się, że tak to się ze mnie wyleje. I ja wyszłam wykończona z tej próby sobie i pomyślałam, Boże, co ja tam robiłam? Czy beznadziejnie mi poszło, Piotr na pewno ze mną nie będzie chciał współpracować. No i od tego momentu zaczęliśmy ze sobą współpracować i jeszcze współpracujemy dalej.
Ciekawa jestem, jak to z drugiej strony wyglądało. taka to sytuacja, tak, tak, co to jest, casting, egzamin?
Nie, nie, wiesz co, ja podszedłem do, bo jak uczyłem jeszcze przez chwilę na Akademii Muzycznej, to obserwowałem Julkę na różnych egzaminach, bo nie mieliśmy okazji jakby pracować razem, a bardzo mi się jakby podobało to, co proponuje u innych pedagogów, a szukałem bardzo konkretnej roli właśnie do eksperymentu, znaczy wiedziałem, kogo potrzebuję i to nie było na zasadzie castingu, ja nie umiem robić castingów, ja nie lubię castingu, generalnie uważam, no, ale wiem, że ludzie muszą to sprawdzić, bo jak potrzebują bardzo konkretnej osoby, która musi wykonać jakieś zadanie i ty masz pomysł na to zadanie, to wiesz, że potrzebujesz osoby, która ci to umożliwi, wykonanie tego. Jak zobaczyłem to, co Julka proponuje, a to było bardzo trudne zadanie, naprawdę, że jak, tylko mi nie chodziło o to, żeby to zagrać, bo to w ogóle nie chodzi o to, żeby zagrać. Bunkier na przykład ma coś takiego, jeszcze wracając do bunkra, że to nie chodzi o to, żeby grać tam. Tylko żeby spróbować na chwilę postawić się w sytuacji, nie wcielać się w rolę dziewczynki, bo to jest niemożliwe, tylko żeby na chwilę powiedzieć coś od siebie, ja, ode mnie. I nagle zobaczyłem po prostu dziewczynę, która daje od siebie tyle, że sobie pomyślałem, okej, dobra, to mi wystarczy w 100%, ona jest w 100% zagra to, bo tak jak w dziewczynach jest tak, że są fragmenty, które są formalnie wymyślone i formalnie zagrane, tak potem są bardzo osobiste rzeczy i nie wszyscy się do tego, brzydko mówiąc, nadają. Znaczy albo osobiście jako człowiek masz coś do powiedzenia i to działa, albo nie.
Mogę prosić o ciąg dalszy, czyli kolejną przygodę z Piotrem Jankowskim?
Tak, u mnie to wygląda tak, że to jest takie moje pierwsze zetknięcie, jeżeli chodzi o pracę właśnie z Piotrem i taki projekt. Także pierwszy raz właśnie mam taką możliwość.
No jestem to ogromnie... świeże doświadczenie, tak. Można opowiadać, jak to jest.
Tak, ja na samym początku właśnie, jak Piotr do mnie zadzwonił, to ja od razu się zgodziłam, bo jakby pamiętałam też wszystkie te projekty, które widziałam wcześniej, czy na przykład Orzenek, czy Eksperyment. I byłam pod ogromnym wrażeniem w ogóle tych projektów. Także ja od razu się zgodziłam, bo wiedziałam, że to będzie coś na pewno super. Ale z drugiej strony też miałam lekkie takie obawy, bo trochę no taki to był też strach, mi się wydaje, no przed nieznanym, wiadomo, przed czymś nowym. Ale cieszę się, że się zgodziłam, bo to jest dla mnie ogromne doświadczenie. Bardzo ważne, bo każdy tak naprawdę ten projekt, który też widziałam wcześniej właśnie, czy tak jak mówiłam, Orzenek czy Eksperyment, to nie były tylko spektakle, a żeby wystawić spektakl, pokazać publiczności i fajnie. Oczywiście to też, ale przede wszystkim ta praca i ten cały proces, który zachodzi w trakcie, jak te spektakle powstają, to jest takie najważniejsze i zawsze to bardzo mocno doceniałam i doceniam teraz.
No tak myślę, że pewnie byście Państwo nie dotykali tego tematu, a jeśli już, to nie tak głęboko, nie tak bardzo, prawda? Tak. Czyli to też jest jakieś ofiarowanie swoich emocji, prawda? Coś tego się już nie zapomni, co się przeczytało, co się przeżyło, przepuściło przez siebie przy pracy nad takim spektaklem.
Nie ma takiej możliwości. Mhm.
No dobrze, to ciąg dalszy, proszę.
Dobrze. To u mnie współpraca z Piotrem zaczęła się od projektu 12 Gniewnych. Tak. Który jest otwarty chyba
cały
jeszcze,
czas,
jest otwarty, jeszcze nie zakończyliśmy tego. Następnie pojawił się Eksperyment, no i teraz to jest trzeci projekt, czyli właśnie tak jak wszystkie śmiałe dziewczyny. I tak, no podpisuję się też pod tym, co powiedziały moje koleżanki, co powiedział mój kolega Jan.
John.
I myślę, że wszyscy możemy to jasno stwierdzić, że po prostu cenimy sobie Piotra jako reżysera. Jako człowieka, ale też my po prostu zwyczajnie się lubimy. Się zaśmiał.
Bez współchwalania, dobrze?
Ale duże słowa.
Bez przesady. Nie, ja sama mam coś takiego, że mimo tego, że te próby potrafią być o bardzo różnych, dziwnych porach, znaczy może nie dziwnych, ale po prostu jest to po całym dniu, kiedy właśnie my nadal studiujemy, mamy bardzo dużo zajętości, jest to projekt dodatkowy.
No dokładnie, trzeba te ileś osób zebrać, tak?
Dokładnie.
Teraz weź sobie wyobraź, że mamy na przykład 7 dziewczyn i każda z nich jest na przykład, powiedzmy, dwie są na jednym roku, trzy na drugim, jedna skończyła i tak dalej. Teraz zrobić koordynację ze wszystkich osób i spotkać się w jakimś miejscu po wszystkich ich zajęciach. To dziewczyny są wyprane, a tu jeszcze ja przychodzę nabuzowany przez cały dzień. Siedziałem z różnymi pomysłami i mówię, dobra, to robimy.
No właśnie i to jest właśnie fajne, że rzeczywiście my przychodzimy zjechane może, ale przychodzi Piotr, bierze to w garść i działamy. No i po prostu my, akurat teraz powiem o tej ekipie, z którą teraz aktualnie współpracujemy. Teraz pamiętam, Jula napisała coś takiego po próbie, że Boże dziewczyny, dzięki wam w ogóle za ten czas, bo przychodzę i jestem napełniona. I faktycznie to jest coś takiego. My po prostu siebie lubimy i dlatego chcemy pracować też. Mhm. Robimy fajne rzeczy, robimy teatr, działamy. No a przy okazji, no super spędzamy czas.
No, pora na opowieść kreatora. Jak to jest? Przychodzą ludzie, odchodzą. Nie odchodzą chyba. Jak to jest? Trzyma się ta ekipa?
Bardzo.
Doklejają się?
Bardzo. Kiedyś usłyszałem takie piękne zdanie, które sobie ukradłem dla siebie. Nie ma ludzi niezastąpionych, tylko są tacy, za którymi się tęskni. I to jest rzeczywiście jakby bardzo, bardzo trafne. Wiesz co? Bardzo mi się cudnie pracuje z tymi ludźmi i jakby z tymi, którzy tutaj siedzą, którzy na mnie patrzą i cudnie mi się jakby słuchało. Nie tylko dlatego, że mówili fajne rzeczy. Wiadomo, że każdy z nas jest ciutek próżny i jakby jak ktoś o tobie mówi fajnie, to jest ci miło. Natomiast wychodzę z takiego założenia, że znaczy jeżeli chcemy zrobić, to zróbmy to uczciwie i róbmy. Ja też jestem zmęczony. Ja też bym się chciał położyć. Ale jak nie chcemy robić, to po prostu nie traćmy czasu, bo będziemy zabierać czas sobie, tym ludziom, którzy może ewentualnie przyjdą. A jak chcemy coś ważnego powiedzieć, to się skupmy i to zróbmy. Ja też nie lubię bić piany, tak? I jakby wszyscy, którzy ze mną się spotykają, wiedzą, że ja nie lubię siedzieć i opowiadać o tym. Nie, zróbmy, a jak zrobimy, to wtedy możemy sobie zrobić chillaucik i gdzieś pójść, posiedzieć. Ale zazwyczaj jesteśmy wszyscy już zmęczeni i rozchodzimy.
No właśnie, bo to zrobimy. Próby, prawda? Mogą ale wiesz, to, dawać energię,
ale to,
a potem...
Tylko, tak, bo to jest na przykład tak, że... Słowo eksperyment generalnie bardzo często przewija się w tych produkcjach. Może też dlatego, że na przykład ten okres ostatni był bardzo trudny, bo mieliśmy w połowie kwietnia próbę, ostatnią próbę, potem mieliśmy 2 tygodnie przerwy, spotkaliśmy się wczoraj, w sobotę 6, na to, żeby zrobić tą próbę przypominającą. Okej, mieliśmy 2 czytania performatywne. Pierwsze w Bunkrze i drugie w Art Inkubatorze w Sopocie. Też w totalnie innej przestrzeni. Ale jakby to jest tak głęboko i tak uczciwie wykonana praca przez dziewczyny, że to zażre po prostu.
To ja jeszcze tylko chciałam zapytać właśnie o te może emocje, może doświadczenia premierowe, czy w ogóle występowania, spotkania z publicznością. Też może być różnie, prawda? Próba to próba, może dawać energię, jesteśmy razem, coś robimy, wychodzimy mimo zmęczenia, w gruncie rzeczy naładowani, tak? I potem co?
No ja myślę, że akurat w przypadku tego tekstu, no, to my trochę czekamy na to spotkanie jednak z publicznością. No bo ile można mówić do sobie w eter, do Piotra milion razy ten tekst, a jakby ten tekst jest też tak napisany, że my bezpośrednio też w wielu momentach zwracamy się do ludzi, mówimy do nich, więc no myślę, że z dziewczynami po prostu już czekamy na ten moment. Zresztą tak jak było na czytaniach już, że miałyśmy ten kontakt z widownią i to jest totalnie coś innego, kiedy my wreszcie widzimy te twarze, możemy spojrzeć ludziom w oczy i zadawać im te wszystkie pytania, które tam padają, że no... My się nie możemy doczekać premiery.
Jest w tych oczach odpowiedź wtedy? Ja wiem, że tego jeszcze nie było, no ale były inne spektakle. Ale proszę.
Najpierw. Jest ta odpowiedź i to jest przerażające. Bo ja w Sopocie mówiłam tekst, wybrałam sobie taką jedną panią, bo akurat, no niestety na tą panią padło. I zaczęłam do niej mówić tekst bardzo, bardzo dla mnie ważny, bardzo dotykający mnie. I widziałam w tych oczach, jak to do niej dochodzi, co ona czuje. I to było dla mnie przerażające. I wtedy zupełnie inaczej my gramy, zupełnie inaczej mówimy. Bo widzimy tą żywą reakcję, czujemy tą energię tych ludzi i to jest niesamowite. I to jest bardzo dotykające. I ja po tym czytaniu w Sopocie byłam rozwalona na kawałki. Bo jeszcze pod koniec naszego czytania znowu złapałam z nią kontakt wzrokowy i widziałam, że pod koniec czytania ona już była rozwalona też na 1000 kawałków.
Znaczy jest, bardzo lubię moment końca tego, mieliśmy 2 czytania, gdzie powstaje próżnia, bo ci ludzie nie wiedzą. Znaczy ja też bym nie wiedział, jakbym siedział na widowni, czy ja mogę bić brawo. To, co mówiła Sandra przed chwilą, że jakby, że jest fajnie, fajnie, nawet nie wiemy, kiedy ta granica nagle się przesuwa i kiedy nagle jesteśmy znowu w tym niefajnym świecie, nie? Mhm.
to może mają potrzebę, żeby podejść, pogadać, bo to zawsze trochę rozładowuje. Macie takie zdarzenia po eksperymencie na przykład?
Zależy akurat, bo Piotr lubi po prostu zafundować widzowi jakby taki emocjonalny roller coaster. Na przykład w Orzenku, jakby całą, wiem, że znowu wracam,
ale to jest ważne.
Znaczy myśl Orzenku jest z czegoś, jak proszę? Z czego się śmiejesz, z siebie się śmiejesz?
To jest z Gogola, z czego się śmiecie? Z samych siebie się śmiejecie.
Tak, rewizora. W eksperymencie ja miałem na przykład takie doświadczenie, że ja tam gram brutalną osobę, dość jakby bardzo głośną, bardzo dużą. I bardzo jakby taką, dobra, wiadomo, powiedziałem, co, jaką gram, ale później po spektaklach mało było ludzi, którzy chcieli złapać ze mną kontakt wzrokowy, bo czułem, że po prostu się bali, albo czuli taki dyskomfort, a ja jestem bardzo przyjemną osobą.
To prawda, potwierdzam.
Tak, jestem dość miły w miarę.
Wrażliwy miś.
Ja jestem potulny niedźwiedź. Ciężko ludziom później było na przykład na mnie spojrzeć inaczej niż mnie zobaczyli podczas spektaklu. Jakby to jest też, o czym trzeba pamiętać, że my jesteśmy na scenie i tak jak Piotr mówi, my mamy fan. My się bawimy, my nie cierpimy. Zadaniem ludzi na widowni jest pomyśleć o tym, jakby sztuka funduje przeżycie i sztuka nagina człowieka do przemyślenia samego, jakby też siebie i odtworzenia czegoś, co w środku może być zamknięte i w zależności od wrażliwości widza, on się decyduje na to, czy chce to otwierać, czy nie.
Tak, Jasiu powiedział ważną rzecz, znaczy to jest jakby, zresztą o tym bardzo często rozmawiamy, znaczy to nie jest psychodrama, pomimo tego, że poruszamy tematy trudne i takich, których jakby zazwyczaj ludzie nie poruszają, bo nie chcą, bo się boją, bo nie chcą wychodzić ze swojej strefy komfortu i tak dalej, że my mamy się bawić tym trudnym tematem. To jest trudne, ale mamy się bawić. A to ludzie mają czuć dyskomfort i mają sobie zadawać pytania, a jeżeli sobie zadadzą to pytanie będzie tykać w ich głowie i może kiedyś na to pytanie odważą się odpowiedzieć.
To chyba była puenta, nie? Bo wszyscy siedzimy i kiwamy głowami.
Tak.
Już nic nie powiem.
Prapremiera Polska. 7 maja, czyli dzisiaj o 18. Klubo Galerii Bunkier Olejarna 3. Gdzie to jest? Przepraszam.
Tak to jest centrum Gdańska, tak naprawdę. Przy ryneczku, takim w środku, w centrum. Kawałek za ryneczkiem w stronę Motławy, jakbyś szło po lewej stronie.
Okej, okay, dobrze, to już chyba trafię. No i potem kolejne spektakle, 8, 9, 14, 15 maja. Tak jak wszystkie śmiałe dziewczyny. Tani Sliwar w przekładzie Gabrieli Abrasowicz, w reżyserii Piotra Jankowskiego, wideo Filip Musiatowicz, plakat Marta Frej i występują, wszystkich przeczytam, co?
Oczywiście,
ci, którzy są, to znaczy tak, Julita Bożewicz, obecna.
Obecna.
Sandra Bożewicz.
Obecna.
Julia Ostaszewska.
Obecna.
A także panie Aleksandra Dziewit, Anita Kostyńska, Anna Piotrowska, Ewelina Stańczyk i obecny Jan Popis też występuje.
Zgadza się.
Tak? Wszystko? Wszystko. No to spotykamy się w bunkrze, a ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Iwona Borawska, audycję zrealizował Stefan Kociuk.